To ma sensem bazy, to chyba nie jest małe średnie przedsiębiorstwo, nie? Duża spółka akcyjna dosyć. Także nawet tam się mogą znaleźć ludzie jednak wierzący.
Czy jestem słyszalny?
Dobrze. Ta prezentacja troszeczkę będzie jak TGW, bo mam 15 minut. Staje więcej niż 15, więc będę musiał szybko klikać, także proszę się nie przejmować moją szybkością. Zaczynam od anegdoty, skoro profesor Kwarkowski zasugerował, to a propos tego, co mówił doktor Gwiazdowski i Keynesa, który stwierdził, w długim okresie wszyscy jesteśmy martwi, no to Murray Rothbard, myślę, że bardzo trafnie odpowiedział na to stwierdzenie, mówiąc, że Keynes teraz nie żyje, tam jest w długim okresie. Przechodząc już do samej prezentacji, uwarunkowanie instytucjonalne kryzysu finansowego 2008. Więc pierwsze pytanie, jakie można sobie zadać, to czy jest to tylko i wyłącznie kryzys finansowy? Czy jest to nawet tylko i wyłącznie kryzys gospodarczy, takim z jakim mieliśmy do czynienia w 2001 roku, czy 99, zależy jak patrzeć, czy w 87, czy na początku lat 90, mówię oczywiście o Stanach Zjednoczonych. No nie. Dlaczego? Dlatego, że obecnie mamy nie tylko kryzys finansowy, ale mamy tak, kryzys teorii makroekonomicznej, kryzys bankowości rynku finansowego, jest trochę szerzej niż kryzys finansowy, bo dotyczy schodzi dużo głębiej, schodzi do sektora bankowego bardzo głęboko. Mamy kryzys bankowości centralnej również, bo banki centralne podejmują teraz działania i kompletnie nie są w stanie nic zrobić z tym, co się na rynku dzieje, póki co przynajmniej. Mamy kryzys nadzoru finansowego, który ma pilnować rynku finansowego przed tym, żeby nie targały nim zwierzęce instynkty, jak to mówił John Maynard Keynes. I mamy również przede wszystkim coś, co się czasem podkreśla obecnie, ale nie wiem, czy sobie o tym mówić, o kryzys modeli wyceny ryzyka i agencji ratingowych. I już przechodzę po kolei do każdego z tych punktów. To jest makroekonomia. Jaki mamy kryzys w teorii makroekonomii? No, mamy sobie taką teorię makroekonomii, której priorytetem jest utrzymanie stabilnego CPI, czyli wskaźnika cen detalicznych. Tak, mamy GUS, czy Biuro of Labor Statistics w Stanach Zjednoczonych, które sobie wylicza wskaźnik cen detalicznych. Patrzy na ile konsumenci wydają na paliwo, ile na chleb, ile na alkohol. Uśredniają sobie te ceny i priorytetem w polityce pieniężnej, w polityce makroekonomicznej jest utrzymywanie stabilnego CPI, czyli stabilnego koszyka celowego. W oparciu o to jest stworzona tak zwana reguła Taylora, to studenci ekonomii pewnie słyszeli o tym, szczególnie makroekonomii, która właśnie precyzuje tutaj regułę Taylora. Mówiąc werbalnie, bez używania symboli, to bank centralny powinien sterować stopą procentową, którą ustawia, po to, aby właśnie CPI było stabilne. Czyli za pomocą stopy procentowej decyduje o tym, w jakim stopniu jest kreowana płynność, ilość pieniądza w systemie gospodarczym, a ilość pieniądza jakoś wpływa na wydatki konsumentów, czy w ogóle wydatki w całym systemie, no i decyduje o tym, że CPI jest stabilne. Że oczywiście w bardzo ciekawy sposób jest zrozumiana stabilność przez bankowość centralną, bo stabilne ceny są takie, które nie są stabilne, tylko które rosną o 2%. Tak, to jedna z takich nieścisłości współczesnego systemu. I to staje się priorytetem w polityce pieniężnej. Ta idea, tak naprawdę reguła Taylora, jest dużo starsza, bo ma ponad 100 lat. Możemy ją znaleźć u Knuta Wicksela, innego przedstawiciela szkoły szwedzkiej, który mówi o tak zwanej naturalnej stopie procentowej. Zresztą tam w tym wzorze się pojawia taki symbol dotyczący naturalnej stopy procentowej. I naturalna stopa procentowa to jest taka stopa, która równoważy poziom oszczędności inwestycji, która każde społeczeństwo ma jakiś zasób kapitałowy, no i w stosunku do tego zasobu kapitałowego są szykowane projekty inwestycyjne, które mogą zostać zrealizowane. I Wicksel mówił, że stopa, która zapewnia tę równowagę między oszczędnościami i inwestycjami, to jest naturalna stopa procentowa. Ale pojawia się pytanie, jak zdefiniować, czy jak zobaczyć w rzeczywistości tę naturalną stopę procentową, bo nie ma tak naprawdę czegoś jak agregatowy popyt na kapitał albo agregatowa podaż kapitału, mamy konkretne dobra. Samochody, budynki, maszyny, to są wszystko jakieś heterogeniczne dobra, których razem do realnego kapitału się nie da sumować, chociaż niektórzy próbują, jak model Thoreau. Nie da się tego tak naprawdę razem sumować. Więc nie da się stwierdzić bezpośrednio, patrząc na dane empiryczne, gdzie jest ta naturalna stopa w taki czysto fizyczny sposób. Więc Wicksel sobie myśli, że naturalna stopa to jest taka stopa, przy której właśnie CPI jest stabilne. I to jest jego idea i to jest jego tak naprawdę największy błąd. Osoba w tym momencie staje się zwykłą banką, sterowana przez bank centralny. Oczywiście, wiadomo, nie chodzi o to, że bank centralny bezpośrednio ustawia stopy procentowe, ale ustawia swoje stopy, które potem wpływa na rynek międzybankowy, który potem z kolei wpływa na rynek bezpośrednio na przedsiębiorstwa, na ich decyzje. Ale stopa ta staje się banką, w pośredni sposób wpływa na gospodarkę i w ten sposób reguluje CPI. Czyli jest zredukowana rola stopy procentowej do takiego czysto technicznego narzędzia, które służy tylko i wyłącznie do tego, żeby się przyglądać na to, jak się zachowuje, temu, jak się zachowuje średni koszyk konsumpcyjny, jak się zachowują, jak reagują wydatki konsumentów na to, że bank centralny podnosi stopy albo obniża. Podnosi stopy CPI sobie rośnie trochę za bardzo, no to podwyższamy stopy. Prawda, taka bajka, taka liniowa, no niekoniecznie liniowa, nie liniowa, ale bezpośrednia zależność stopy, a CPI. Tymczasem Hayek krytykował Gisela ideę w latach 30. Zresztą za to dostał Nobla w 1974 roku na spółkę z wybitnym socjalistą Myrdalem, tak to mówię, tak, z Myrdalem w 1974 roku. To są różne ciekawe teorie na ten temat, dlaczego się podzielili tą nagrodą, których nie będę przytaczał, bo niektórych nie wypada. Hayek krytykował tę teorię i tak naprawdę krytykował pośrednio regułę Taylora, która potem została wymyślona w oparciu o tej idei, mówiąc, że stopa jest właśnie przede wszystkim, jak zaznaczał Wiksel, sposobem na rozważenie dostępnego kapitału i inwestycji, które mogą zostać zrealizowane i nie ta równoważąca funkcja stopy procentowej nie ma bezpośredniego związku z CPI, ze wskaźnikiem cen detalicznych. Dlaczego? Dlatego już teraz stawiam do praktyki przechodzę. Dlaczego może nie mieć związku? Dlatego, że stopa może na przykład ustawić równowagę między dostępnym kapitałem a inwestycjami na odpowiednim poziomie i w wyniku tego, że będziemy mieli inwestycje i nie będzie przyrostu ilości podaży pieniądza w obiegu, to będziemy mieli do czynienia z deflacją cenową. Tak, ceny sobie będą po prostu spadać. Tak, może być równowaga między oszczędnościami i inwestycjami zachowana. Akumulacja kapitału występuje, jest wzrost gospodarczy. I jednocześnie, ponieważ nie ma wzrostu ilości pieniądza w obiegu, CPI na przykład spada. I wtedy stopa mogłaby być na naturalnym poziomie, bo zachowywałaby równowagę między oszczędnościami a inwestycjami, a jednocześnie CPI by spadała. Tak? No ale ponieważ większość ekonomistów, także już za czasem Wiksela, chorowało i choruje na chorobę, która się nazywa apolipolizmofobia, czyli lęk przed spadającymi cenami, no to niezbyt mi się ta idea podobała. I już przechodzimy do praktyki. Greenspan 2001 rok zaczyna obniżać, nawet nie, to jest koniec 2000, jeśli dobrze widzę, zaczyna obniżać stopy procentowe. Pierwszy punkt to jest początek obniżek, tak potem mamy początek podwyżek i koniec. Jak się zachowuje mediana, jeśli chodzi o ceny mieszkań w Stanach Zjednoczonych? Czyli jest jakaś zależność. Zaczyna się, prawda? Widzimy moment, w którym stopy zostają obniżone, mamy gwałtowny wzrost mediany. W pewnym momencie zaczynają się podwyżki, mediana już przestaje szybko rosnąć i potem zaczyna spadać. Potem już, znaczy, to są przyrosty mediany, przepraszam, nie powiedziałem tego. To są przyrosty mediany, czyli cały czas, dopóki jesteśmy powyżej zera, no to mamy przyrost tej mediany, tylko że te przyrosty zaczynają maleć w momencie, kiedy zaczyna Greenspan podnosić stopy procentowe. I mieszkania, ewidentnie rynek mieszkaniowy pięknie wycena współgra z tym, jak Greenspan ustawia stopę procentową. To nie Greenspan pożycza pieniądze na kredyty mieszkaniowe, ale Greenspan ustawiając stopę procentową decyduje o tym, jakie decyzje inwestycyjne podejmują banki i jakie na przykład produkty zaczynają tworzyć. Także instrumenty pochodne, o których za chwilę. A więc recepta Wiksela wcale nie musi oznaczać równowagi, bo przez te lata, kiedy Greenspan obniżał stopę procentową, ceny w zasadzie były stabilne, w tym rozumieniu nie było wysokiej inflacji cenowej. Ta recepta wcale nie musi oznaczać równowagi. Wahania stopy mogą powodować zaburzenie w inwestycjach, mimo że CPI jest stabilne. A więc podsumowując, stabilne ceny w koszyku konsumpcyjnym nie muszą być utożsamiane z równowagą gospodarczą i nawet być nie powinny. W latach 20. też mieliśmy w miarę równowagę cenową, a wystąpił wielki kryzys. W Japonii mieliśmy w latach 70. też w miarę równowagę cenową, jeśli chodzi o CPI, a mieliśmy ogromny kryzys, z którego Japonia się nie podniosła aż do dzisiaj, tylko czekać, kiedy w końcu będzie tam rewolucja. Także to jest podstawowy kryzys, z jakim w tej chwili ma do czynienia teoria makroekonomiczna. Znowu, po raz kolejny. Dlaczego przy stabilnych cenach, przy braku występowania problemów inflacyjnych system zaczyna się sypać? Tu krótka sekcja o tym, jak akcja kredytowa zakaziła system finansowy, czyli sekurytyzacja pożyczek hipotecznych, tych, które były udzielane na mieszkania, do postaci mortgage-backed securities, czyli MBS-ów. O tym mówili, mieli wystąpienia dr Andrzej Raszko i dr Szczepaniak. Tak, jeśli się nie mylę, na temat instrumentów pochodnych, więc to szybko przejdę. W oparciu o MBS, czyli te pożyczki, które są udzielane na kredyty hipoteczne, jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, można też je razem pakować z kredytami samochodowymi, studenckimi, z rynkiem kart kredytowych do ABS-u, czyli Asset-Backed Securities, robić z tego kolejne collateralized debt obligations, czyli selekcjonować poszczególne zobowiązania, zarządzać ryzykiem, robić różne transze tych CDO. A poza tym jest też coś takiego jak credit default swaps, czyli ubezpieczenia tych kontraktów. Za pomocą tych papierów właśnie cały rynek finansowy został zakażony błędnymi inwestycjami przez te instrumenty pochodne. Warren Buffett, wybitny inwestor amerykański, nazwał te toksyczne instrumenty pochodne finansową bronią masowego rażenia. Więc jednak była bronią masowego rażenia, tylko nie tam, gdzie jej szukano. Sektor finansowy okazał się podatny na to zakażenie. Z tym, że musimy pamiętać jednej rzeczy, że należy ostrożnie krytykować instrumenty finansowe, instrumenty pochodne. Ja ogólnie rzecz biorąc jestem fanem instrumentów pochodnych, mogę powiedzieć to otwarcie. To znaczy, uważam, że instrumenty pochodne to jest bardzo dobra innowacja finansowa. Kto wie, jak długo istnieją instrumenty pochodne?
I ja był pierwszym instrumentem pochodnym.
No nie, no instrument pochodny to tak, no tak. Ale tak w takim rozumieniu, że ten mamy instrument bazowy, instrument pochodny bezpośrednio mnie nie dotyczy. To jak długo istnieją takie instrumenty finansowe? Kto by jest trzeba?
17 lat.
Nie, 6 lat. Starożytny Rzym. Wcześniej. Dzisiejszy tekst weksla, który się wypisuje, ma taki dziwny format, dziwny język, bo to jest tłumaczenie jeszcze z Mezopotamii.
Ale z technicznego punktu widzenia, jak to dobrze powiedział, prawdopodobnie jest to czas amsterdamski. Natomiast jeśli potraktujemy ubezpieczenie jako instrument pochodny.
Słychać mnie?
Nie
zgłaszam. Już uspokoję. Bo tak naprawdę ubezpieczenie jest instrumentem pochodnym. Jak ubezpieczamy coś, to jest instrument pochodny, bo to nie jest instrument bazowy. Więc instrumenty pochodne mają swoją długą historię i są przydatne, bo ubezpieczenie pozwala przesunąć ryzyko z tego, który ryzyka nie chce ponosić, na tego, który chce ponieść ryzyko. Na przykład jak rolnik chciał sprzedawać po określonej cenie za rok swoje uprawy i bał się wahań związanych ze zmianami cenowymi, to mógł podpisać kontrakt z kimś, kto chce przenieść na siebie to ryzyko. Ja zarobić na zmianach cenowych, albo stracić, jak wtedy rolnik ma umyte ręce, prawda? Tak samo, także ta innowacja finansowa jest dobra, pod warunkiem, że nie zostaje zakażona błędną polityką pieniężną i polityką państwa, tak jak to miało czynienia teraz, kiedy mamy bank centralny obniżający stopy procentowe, kiedy mamy swoisty socjalizm na Wall Street, o którym mówił dr Gwiazdowski. Przy czym też tak samo spółki akcyjne. Też jestem fanem spółek akcyjnych, to jest bardzo fajna innowacja, ograniczona odpowiedzialność, pod warunkiem, że jest zawarta w oparciu o kontrakty dobrowolne między ludźmi, że zakładają sobie razem spółkę, wnoszą określony kapitał i ta spółka zawiera kontrakty w zależności od tego, jaki posiada kapitał, gdzie zarządzający nie ponosi odpowiedzialności. Oczywiście to rodzi problemy z zarządzaniem i monitoringiem, ale tak długo, jak jest to rozwiązywane za pomocą dobrowolnych kontraktów, tak długo ten system jakoś może funkcjonować, nawet jeśli spowoduje wypaczenia, to one będą dotyczyć tylko bezpośrednio osób zaangażowanych. Inaczej jest natomiast w dzisiejszym systemie, gdzie dzisiaj banki, które są spółkami akcyjnymi podobno, wcale nie są, de facto klasa menedżerska w tych bankach ma bezpośrednie konekcje z tymi, którzy pieniądze kreują, czyli bezpośrednio jest powiązana z bankiem centralnym. Wtedy nie mamy właścicieli. Problem dzisiejszych spółek akcyjnych jest, problemem dzisiejszych spółek akcyjnych nie jest to, że są spółkami akcyjnymi, tylko dlatego, że nie ma już akcjonariuszy tak naprawdę. Czego dowodem na przykład jest ostatnie bankructwo Washington Mutual, gdzie bank zbankrutował, spółka akcyjna i zamiast zaspokoić akcjonariuszy w pierwszej kolejności, którzy są właścicielami, cała masa została przekazana innemu bankowi. Bardziej Morganowi albo z Banków Ameryki, już nie pamiętam w tej chwili. Tak, zombie zjada inne zombie, resztki życzę tego zjada. Teraz tak, kryzys bankowości centralnej. Fakt ekonomii poza oczywiście, bo ja tak trochę przedstawiłem, że bank centralny to tylko zajmie się CPI, nie tylko. Bank centralny też zajmie się czymś innym z punktu widzenia rynku bankowego. Mianowicie dostarcza płynności, tak? Tak jak na rynku się pojawia z pieniędzmi. Przez bank centralny ma dostarczyć płynność. nie jest w stanie rozwiązać problemu dochodowości. Jaka jest różnica między płynnością a dochodowością? Ciężko powiedzieć, ale w najprostszym schemacie, właściwie muszę zapłacić rachunek za prąd, mam pieniądze w kieszeni, to mam płynność. Jak nie mam pieniędzy w kieszeni, a mam 10 czołgów, 15 samochodów i 13 budynków, no to mam problem z płynnością chwilowy, ale nie mam problemu z dochodowością. Mogę na przykład upłynnić i zapłacić rachunek, prawda?
Co? Nie są bardzo płynne aktywa.
Zależy jakiś czas. Ale taka jest ogólna idea, zacząć się różnić dochodowość od płynności. I pan Sydney nawet powinien pomagać instytucjom, które mają problem z dochodowością. Jak ktoś ma problem z dochodowością, to nie ma dochodowość. Pan Sydney pomaga, tylko udziela pożyczek, kiedy jest problem z chwilową płynnością. Kiedy jest problem, żeby w tym czasie akurat zapłacić za rachunek. Tak. No właśnie, i teraz tak, czy naprawdę można tak łatwo sztywno odróżnić dochodowość od płynności? No co do tego są spory, także w literaturze dotyczącej bankowości, że nie do końca jasne jest, jak odróżnić dochodowość od płynności. Inna ważna sprawa, majstrowanie przy płynności, czyli fakt, że istnieje bank centralny, który dostarcza w ostatniej instancji zawsze tej płynności poszczególnym podmiotom, wpływa na zachowanie dotyczące dochodowości, na to, jakie inwestycje będą podejmowane. Pożyczkodawca ostatniej instancji, jeśli mamy bank centralny, zachęca do inwestowania na większe dźwigni, na większe zawarowanie. Skoro w danym momencie oddaje takie, a nie inne zabezpieczenie, mogą uzyskać natychmiast dowodów pod banku centralnego, to mniej się będę przejmował pozyskaniem kapitału albo zabezpieczaniem swoich pozycji. Czyli krótko mówiąc, promuje to moral hazard, a zatem pokusę nadużycia, jak to się mówi dzisiaj. To jest tak tłumaczone chyba w Marianie. Chyba też w innych miejscach, że w innych miejscach widziałem inaczej, ale po angielsku to się nazywa moral hazard. Nie najlepsze tłumaczenie do hazard moralny, bo nie do bardzo dobrej istoty sprawy. Także to jest ten kryzys tego banku centralnego jako pożyczkodawcy ostatniej instancji. Teraz niedawno pojawiła się taka teza, że bank centralny już teraz, ponieważ są poważne kłopoty i jako pożyczkodawca ostatniej instancji nic nie jest w stanie poradzić na obecne problemy, to powinien stać się kreatorem rynku ostatniej instancji. Tak, powinien iść już zdecydowanie dalej. Reguły nadzoru to również też, prawda? Jest coś takiego jak reguły bazylejskie, prawda? Nie jest tak, że system bankowy jest nieregulowany. Regulatorzy doskonale sobie zdają sprawę z tego, że jako też jest od standardu złota, czyli pokrycia pieniądza, prawdziwym pieniądzem tak naprawdę, pokrycia pieniądza papierowego kruszcem, odchodzą do tego standardu złota, zdają sobie sprawę z tego, że banki, dostarczając też pożyczkodawcy z ostatniej instancji, zdali sobie sprawę z tego, że banki mogą bardzo rozkazać się na rynku kapitałowym, udzielać i angażować w dosyć ryzykowne inwestycje, ponieważ państwo dostarcza nad nimi parasol ochronny. To za pomocą banku centralnego, to za pomocą ubezpieczania depozytów, prawda? Teraz się wszyscy cieszą, że ubezpieczane depozyty są i że wszystkie są gwarantowane. Zagwarantujemy wszystkie depozyty, prawda? Zobaczymy, jak wtedy banki będą się zachowywać. Albo zapewnimy im w ogóle brak możliwości banku, zobaczymy, jak bardzo wtedy rozprawne będą. Ale wymyślono takie reguły nadzoru, które miały to kontrolować. Reguły bazylejskie, kapitał, aktywa wyrażone ryzykiem, współczynnik kapitału miały określać. W rzeczywistości okazało się to bardzo łatwe do obejścia. Wystarczy utworzyć, to pisał ten Robert Merton na przykład, jeszcze zanim tak naprawdę na dobre się rozkręciła ta cała faza z instrumentami pochodnymi. Robert Merton w swoim tekście napisał, są te reguły, ale co broni tak naprawdę zrobić spółkę na zewnątrz i bank, który ma ryzykowne zobowiązanie związane ze spłatą kredytu hipotecznego, dlaczego to nie mógłby wyrzucić tego za pomocą słowa do spółki na zewnątrz, a ta spółka by mu dała obligację państwową, która jest postrzegana jako najbezpieczniejsza ze wszystkich aktywów na rynku. Mógłby to zrobić. Coś podobnego. Merton to napisał w 1995 chyba roku, a od 2000 roku zaczęły to banki robić. Na dużo większą skalę niż wcześniej. W rzeczywistości okazało się, że te reguły bardzo łatwe do obejścia, kompletnie nieskuteczne. Teraz wiele osób twierdzi, że to jest właśnie obecnie z skutkiem braku tych regulacji. Ale trzeba nawet najpierw zrozumieć, że regulacji dzisiaj wcale nie jest mało w stosunku do tego, ile było 200 lat temu, jeśli chodzi o rynek finansowy, a wtedy takich kłopotów nie było. A zatem może coś jest nie tak z samą ideą regulowania, czy to faktycznie da się uregulować. Trzeba się zastanowić nad jakością tego, jak te regulacje funkcjonują i jakie jest tak naprawdę źródło problemu. Źródłem problemu jest pokusa nadużycia i regulacje nie były w stanie tej pokusy rozwiązać, a ta pokusa wynika właśnie z istnienia banku centralnego. Z tym procederem też się wiązało trochę przekrętów. Mamy coś takiego jak kartę agencji ratingowych, National Recognized Statistical Rating Organization, czyli stan na ten pool muzyjski, które są pod opieką państwowej. Securities and Exchange Commission w Stanach Zjednoczonych, Komisji Papierów i Giełd, Wartościowych i Giełdy w Stanach Zjednoczonych, która ten kartel nadzoruje. Te agencje wystawiają rating, o tym też było, prawda, z tego co przeglądałem, ta prezentacja też o tym było, wystawiono rating AA na przykład na papiery, które okazało się kompletnie, które okazało się teraz być mocno dyskontowane, które teraz Polska skupuje w ramach swojego planu. Mamy perwersyjną sytuację, w której rating płaci ten, który jest oceniany. Czyli na przykład ja emituję dług jako spółka jakaś i płacę agencji ratingowej za ocenę tego dług. Im wyższa ocena, tym ja więcej płacę agencji ratingowej i tym ja więcej zarabiam. To jest oczywiste pole do nadużycia. To spowodowało, że te agencje ratingowe wcześniej szanowane dały wysokie oceny, wyższe często niż dług publiczny, na przykład Australii, chyba niżej wyceniane niż te papiery związane z rynkiem nieruchomości, co mówił Ireneusz Jabłoński o sprzedawaniu kredytów hipotecznych bezrobotnym ludziom, którzy w ogóle nie byli w stanie spłacać w żaden sposób. Tak? Te pożyczki wsadzone na sekurytyzowane, czyli wsadzone na securities, na papiery wartościowe, otrzymały wyższy rating niż na przykład wsadzone za rządu, który zazwyczaj swoje obligacje spłacał. Pytanie, jakie można sobie zadać, czy ten system można by naprawić łatwo? Nie. Dlatego, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie wszędzie dominuje dług i ekspansja pieniądza. 100 lat temu kapitaliści mogli sobie, też mówił o tym doktorze, że dzisiaj są jakieś takie szczytne wyjątki, że przedsiębiorstwo po prostu korzysta z własnego kapitału i nie musi się kredytować. Ale zdarza się to niestety bardzo rzadko. Dzisiaj wszędzie w systemie dominuje dług. Czy to jest konsument, czy producent, to po prostu pożycza pieniądze. I system, którym dominuje dług tak naprawdę, oszczędzający ma niewiele do powiedzenia. Oszczędności są odpowiednie w Stanach Zjednoczonych. Już teraz ostatnio wzrost w trakcie tej recesji. System, którym dominuje dłużnik staje się płatnikiem i on tak naprawdę płaci za wystawienie ratingu, no bo gdzie są ci oszczędzający, którzy mieliby płacić agencjom ratingowym za wystawianie dobrych ocen inwestycjom, których chcą się podjąć. I szybciutko jeszcze kryzys modeli wyceny ryzyka. Czarna łabędź, widział ktoś? Czarnego łabędzia? No właśnie, wszyscy powiedzieli, że wszystkie łabędzie są białe, a potem niespodziane. Współczesne modele wyceny ryzyka opierają się tak naprawdę na badaniu przeszłych danych, na skupianiu się tak naprawdę na najbardziej prawdopodobnych przypadkach, czyli właśnie zakładając, że występują białe łabędzie, to jest ryzyko mierzalne, w takim rozumieniu majtowskim to jest właśnie ryzyko, nieprawdziwa niepewność. Właśnie. Frank Knight, wyzwy pierwszy rok, bo jeśli nie mylę, praca doktorska, najlepsze co napisał w swoim życiu, o ryzyku i niepewności. I podkreślił, że jest różnica między ryzykiem, które jest mierzalne, sprawdzane, łatwe bądź nie, ale da się jest zmierzyć po prostu, nie będę słuchał profesjonalistów, da się je po prostu zmierzyć, ale mamy niepewność swego rodzaju, ten margines, której się zmierzyć nie da. Czasem to współczesne modele ceny ryzyka deprecjonują, które są stosowane we wszystkich wielkich instytucjach finansowych i bankach. I też przy metodach bazylejskich, to co mówiłem, przy nadzorze bankowym. Czasem nawet taki ładny cytat. Klaudowi analitycy ryzyka zalecają ostrożne stosowanie metody value at risk, który ich zdaniem generalnie działa lub działa w większości przypadków, nie podzielają mojej definicji zarządzania ryzykiem. Chicago Journal anegdota o tym, jak jeden z traderów przez 8 lat zarobił 8 milionów dolarów, by później w ciągu 8 minut stracił 80 milionów dolarów. Wedle reguł VAR byłby generalnie lub w większości przypadków dobrym traderem. A jeszcze mam dwa słowa o Janet Fedu. Bernanke wkłada rezerwę do banku polskiego bezskutecznie, oblicza stopy bezskutecznie, ale pewno widać cały czas mamy do czynienia z deflacją kredytów w systemie, deflacją długu. A więc zatrzymana jest ta bajka. Ale Bernanke robi się takie innowacje teraz niedawno, chyba grudnia, jak długi się zaczęły. Tu jest kilka skrótów, których jeszcze nie pomieściłem, ale właśnie pokazuje pewną tendencję, ponieważ się kończą trzyliterowe skróty, to Bernanke musi myśleć coraz dłuższe, żeby się różnił od poprzednich. Tak jak było Ter Auction Facility, Ter Securities Lending Facility, Primary Dealers Credit Facility, Commercial Paper Funding Facility, Money Market Investor Funding Facility, Asset Back Commercial Paper, Money Market Mutual Fund, Liquidity Facility. MLF. Tak, wymyślał różnego rodzaju innowacje. Nie wchodzę z szczegółu, o co chodzi. tymczasowe, ale to już się zmieniło, to też za chwilę. Tymczasowe pożyczki, coraz dłuższe, dajmy to było 28 dni, 26 dni, później okazało się, że to 90 dni. Tymczasowe pożyczki pod zastaw coraz szerszego wachlarza aktywów, bo kiedyś bank centralny to tylko pozostał bezpiecznych obligacji, czyli państwowy udzielał pożyczki w zasadzie. Teraz udziela pod ten zabezpieczenie, ten kolateral jest rozszerzany. I nie tylko w Stanach, ale w Europie też. I NBP ostatnio też ogłosił, że rozszerza zakres papierów, które można dawać pod pożyczki. I dla coraz szerszego grona odbiorców. Najpierw Bernard dawał to bankom, potem Primary Dealers, stopniowo to rozszerzył na fundusze. Teraz już ciężko pewnie kogoś na Wall Street znaleźć, to bezpośrednio nie może pożyczyć pieniędzy od Bernardego. Niektórzy się śmieją, że niedługo będzie można szkolić cygarki zostawiać do Bernardego, bo dostaje się takim nowoczesnym lombardem. To zmierza. O, tak wygląda w księgi Fedu, że to jest wrzesień dopiero, teraz to się rozszerzyło jeszcze bardziej. Made in Lane, czyli pożyczka dla jej wiecie, trochę jeszcze bardziej rozszerzyła, bo wiadomo, że spa kosztuje. Mamy tutaj TAF, tak, czyli jest Term Option Credit, to jest ten zielony kolor. Do tego doszły kolejne operacje, chyba z 4 kolejne wymyślił od tamtego czasu. I kolejna innowacja, tego już tutaj nie mam. Tydzień temu, chyba albo półtorej tygodnia temu, Bernard ogłosił, że nie udziela już pożyczek poza tych papierów, które tracą na wartości, ale teraz skupi część tych papierów, czyli bezpośrednio wytworzy pieniądze i wpuści potencjał inflacyjny. Bo te pożyczki to nie do końca mają od razu potencjał inflacyjny, bo jak ktoś pożycza, to musi oddać, prawda? Te pieniądze muszą wrócić. A teraz Bernard papiery wartościowe bezpośrednio skupi pani Fredyma na jakąś tam sumę. Także nowe funkcje Fedu, to mamy tak, Fed staje się funduszem hedgingowym, jakby na to nie patrzył, to fundusz hedgingowy, staje się graczem na rynku akcji, staje się największym traderem obligacji, bo wymienia też obligacje państwowe zamiast za 8 miesięcy papiery tak zwane, toksyczne, staje się największym ubezpieczycielem i największym lombardem na świecie. Jeszcze słowo podsumowania, bo ta prezentacja jest o instytucjonalnych kwestiach, ale nie mogę tutaj zapomnieć o jednej ważnej rzeczy, mianowicie te wszystkie błędy, w zasadzie większość z nich, nie wszystkie, ale powiedzmy 75-80%, te wszystkie błędy, z jakimi mamy do czynienia, kryzys związany z teorią makroekonomii i tym CPI, kryzys pożyczkodawcy ostatniej instancji, kryzys z agencjami kredytowymi, to wszystko jest skutek reformy, która była wprowadzona w 1971 roku, która polegała na odejściu od standardu złota, gdy stworzono potencjał, gdy przekazano potencjał poszczególnym bankom centralnym do tego, że mogą dowolnie kreować pieniądz fiducjalny. Pieniądz, który nie ma żadnego pokrycia, jest oderwany w całości od warunków rynkowych, jeśli chodzi o koszt produkcji tego pieniądza, a zatem stając się kreatorem tego pieniądza ostatecznym w systemach gospodarczych, państwo stało się również ostatecznym płatnikiem długu. Jeśli chce, jest w stanie zapłacić każdy dług, bo skoro mogę kreować pieniądze dowolnie, to mogę spłacić każdy dług. To spowodowało eksplozję w zadłużeniu prywatnym i publicznym jednocześnie. Mamy eksplozję długu publicznego większą niż przy gospodarze pieniądza. To jest też ciekawe, że podaż pieniądza przyrasta oczywiście bardziej od 1971 roku, ale dług jeszcze bardziej przyrasta. Więc mamy oczywiście pokusę na to życie, że podmioty rynkowe, szczególnie te kołchozy Wall Streetowskie, mają pojęcie do tego, żeby prowadzić dużo ryzykowniejsze działania, bo wiedzą, że zawsze są zabezpieczani instytucją państwa pośrednio bądź bezpośrednio w taki sposób, że on zapłaci za nich rachunki, tak jakby są mieli pożyczki, żeby jechać jeszcze do SPA i się zastanowić, jak ten system zreformować. Także te patologie, które w tej chwili widzimy, to jest pośredni, to jest antenny w konsekwencji, jak się mówi, tak? Niezamierzone skutki, chociaż dla niektórych pewnie niezamierzone skutki reformy z 1971 roku. Tego, że państwo w całości odeszło od powiązania pieniędzy z bankami rynkowymi i stało się ostatecznym kreatorem pieniędzy w systemie, prowokując bardzo, bardzo ryzykowne zachowania. Więc jeśli ktoś chciałby zmienić, no to może wprowadzać kolejne regulacje, które się okażą pewnie znowu nieskuteczne, znowu nie wypalą, które nie rozwiążą problemu, które jak w jakiś sposób te instytucje obejdą, albo jak ktoś chce naprawić system, to może zastanowić nad powrotem do standardu różcowego. A, jeszcze pytanie na koniec jedno. Co jest następne? Oczywiście kryzys finansów publicznych, sytuacja, gdy rząd amerykański ogłosi, że nie spłaca swoich zobowiązań, lub też zacznie spłacać czymś, co radykalnie straci swoją wartość na rynku, na międzynarodowym rynku walutowym. Ponieważ w ostatnim czasie Bank Centralny Amerykański razem z rządem amerykańskim w ciągu 12 miesięcy ogłosił, że wyda 8 bilionów dolarów na programy pomocowe. 8 bilionów dolarów to jest prawie 60% PKB amerykańskiego i to jest w ciągu ostatniego roku. Tyle pieniędzy Bernanke zamierza z Polsonem już niedługo, Polson już odchodzi niedługo pewnie, wydać na pomoc dla tych instytucji. Więc to jest przyrost długu o 50-kilka% PKB. To jest dosyć duża wielkość. Nie zapominając już o tym, że Stany mają kłopoty demograficzne i kłopoty z Państwową Służbą Zdrowia. Jeżeli mamy zobowiązania Państwowej Służby Zdrowia i wiążące się z Social Security, to one wynoszą 60 bilionów dolarów, czyli kilkukrotność PKB amerykańskiego. Te kłopoty nadają dopiero za 26 lat w Stanach. Ale pytanie, czy będziemy musieli na nie czekać, czy przypadkiem obecne programy pomocowe nie doprowadzą do załamania się finansów publicznych w Stanach Zjednoczonych. To jest temat ewentualnie do spekulacji. Dziękuję.